Za kilka miesięcy wyjdzie biografia Zbigniewa Herberta, pańskiego autorstwa. Chciałbym zapytać, czy trudno jest napisać o człowieku, który ze swojej natury był osobą prywatną, z drugiej strony, ponieważ związany raczej z opozycją niż głównym nurtem poezji, znajdował się pod specjalnym nadzorem służb. Wiadomo, że po Zbigniewie Herbercie zostało spore archiwum. Na szczęście zostało w Polsce. Są tam jeszcze rzeczy, o których nikt wcześniej nie pisał?
Kiedy zabierałem się do pracy nad tą książką już dobre kilka lat temu, to uczciwie powiem, że obawiałem się, iż właśnie materiałów, które pomogą mi zrekonstruować życie Herberta, nie tylko jego twórczość, bo ja staram się pisać oczywiście i o jednym, i o drugim aspekcie, jest dla mnie całkowicie jasne, że pisząc o poecie nie można zapomnieć o tym, że jest on właśnie poetą, prawda, czy eseistą, i nie można pominąć jego twórczości. Ale obawiałem się, że takich źródeł typowo biograficznych, listów, jakichś notatek, wspomnień najrozmaitszego rodzaju będzie niewiele i że będzie to bardzo trudne zadanie. Tymczasem okazało się, zarówno podczas pracy właśnie w tym archiwum Zbigniewa Herberta, w Bibliotece Narodowej, o którym pani wspomniała, jak i w mnóstwie różnych innych miejsc w Polsce i na tak zwanym całym świecie, że jednak, no właśnie, listów, kartek, zapisków, wspomnień innych ludzi poświęconych Herbertowi jest naprawdę bardzo dużo i że tak mi się zdaje, że udało mi się zbudować obraz dość kompletny, jak sądzę, inny od tego, który do tej pory był opowiadany, powiedzmy, czy tworzony na temat Zbigniewa Herberta. Ku swojemu najwyższemu zdumieniu stwierdziłem, że całość skończy się na dwóch tomach i blisko 1500 stronach. Było dość materiału, żeby ukazać Herberta. I tak mi się wydaje, nieco innego Herberta niż tak standardowo czy stereotypowo on nam się jawi w pamięci. Bardziej skomplikowanego, bardziej rządzonego jakim niepokojem.
Jaki obraz Herberta pan zobaczył w tych materiałach, w tych źródłach, które pan analizował?
Między innymi zobaczyłem, czego nie do końca sobie na początku tej pracy zdawałem sprawę, człowieka zmagającego się z cierpieniem, piszącego czy budującego też samego siebie, by wbrew temu cierpieniu, na przekór cierpieniu. To jest zarówno choroba psychiczna, która mu towarzyszy przynajmniej od połowy lat 60., ale też bardzo liczne cierpienia, choroby cielesne najzwyczajniej w świecie. No dość pomyśleć o tym, jak powstawał na przykład ostatni tom wierszy Herberta, czyli Epilog burzy, kiedy on był rzeczywiście przykuty do łóżka. Obok łóżka stała butla z tlenem, bo miał problemy z oddychaniem. I takim rzeczywiście aktem woli, wielkim wysiłkiem woli, on jeszcze poprawiał wiersze, starał się w każdym razie skomponować ten tom do końca, zdając sobie doskonale sprawę, że to są ostatnie dni jego życia, wręcz, że to jest jakiś czas darowany mu ostatni już zupełnie rozdział. No więc człowieka, który pisze by na przekór wielu przeciwnościom losu, tym osobistym, o których wspomniałem, ale też takim bardziej ogólnym, bytowym na przykład. Jego życie przez bardzo wiele lat upływało w bardzo skromny sposób, nigdy nie dorobił się jakiegoś znaczącego majątku. Można byłoby powiedzieć, że może nic zaskakującego, skoro był poetą, ale był też poetą wydawanym na całym świecie, w bardzo dużych nakładach, sprzedającym się w Niemczech, między innymi. Większość z tych zarobków zresztą obracał na najrozmaitsze podróże, a także na to, że przez wiele lat mieszkając na Zachodzie, musiał się tam oczywiście utrzymać. Był człowiekiem też pewnego, używam tego słowa, niepokoju, takiego gnanego przed siebie jakąś pasją poznawczą na przykład. Był, można powiedzieć, typem wiecznego studenta, który po prostu uwielbiał się uczyć, poznawać nowe rzeczy, czytać książki, robić notatki, chodzić do bibliotek, chodzić do muzeów, oglądać, chłonąć, rysować. Słynne są opowieści jego żony, pani Katarzyny Herbertowej, o zwiedzaniu z nim muzeów, które zamieniały się po prostu w niekończące się maratony, kiedy ona już prawie że umierała z głodu, a on marzył właściwie o tym, żeby został niezauważony przez strażników i żeby go zamknęli na noc w takim czy innym muzeum, bo wtedy mógłby wreszcie w pełnym spokoju i skupieniu obcować ze sztuką. Rzeczywiście niezwykle głęboko przeżywał sztukę i potrafił też pisać o nią w sposób, jak dobrze wiemy, porywający.